Drodzy Państwo, zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest Witold Repetowicz, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, pan już w 2015 roku pisał o tym, że migracja może stać się takim narzędziem, elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji. Teraz napisał pan na swoim Facebooku, że wkrótce zostanie uruchomiony szlak Ukrainy, że granica ukraińsko-białoruska nie będzie żadną barierą. Czy mógłby pan to rozwinąć, wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet?
No tak, jeżeli w tej chwili coraz bardziej blokuje się ta granica białorusko-polska. Łukaszenko nie zamierza odpuszczać i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Granica białorusko-ukraińska jest bardzo nieszczelna. I ten strumień po prostu będzie przekierowywany. Ten strumień jest coraz większy. Nie zwalnia sprowadzanie ludzi z Iraku, z innych krajów. A jeszcze jest ogromny potencjał, bo też w przyszłym roku obawiam się, że będzie ogromny eksodus z Afganistanu i jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o migrantów ekonomicznych w Rosji, w Moskwie, w Petersburgu i tak dalej, i tak dalej. Także ten potencjał jest. Jest w Syrii, są syryjscy uchodźcy w Libanie, którzy tam nie są już mile widziani, bo zwłaszcza, że Liban sam pogrążony jest w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Także ten potencjał wielomilionowy, nie kilkuset tysięczny, tylko kilkunastu nawet milionowy, jest i Łukaszenko oczywiście będzie to ściągał, tych ludzi. I zostanie to skierowane również na granicę przez Ukrainę, na granicę polsko-ukraińską. I tutaj w tym momencie można się spodziewać różnego rodzaju prowokacji, też nakręcania nastrojów z jednej strony antypolskich po stronie ukraińskiej, antyukraińskich po stronie polskiej. Granica będzie się blokowała, to będzie powodować problemy dla pracowników, dla Ukraińców pracujących czy studiujących w Polsce. I to doprowadzi do chaosu i w tym chaosie do licznych prowokacji.
No i teraz też pytanie, co my możemy zrobić w tym chaosie, bo tak jak pan wspomniał, mamy też taką dramatyczną sytuację humanitarną i wydaje się też, że to jest poza ogromną kontrolą Polski i naszego rządu, bo też nawet nie mamy jakichś konkretnych sposobów weryfikacji tych ludzi. Pojawiła się taka informacja, że być może Turcja mogłaby nas wspomóc, chociaż też wiemy, że Turcja wielokrotnie już używała, podobnie jak Łukaszenka, czy tak jak teraz mamy tą sytuację też tych migrantów jako elementu wojny hybrydowej.
Informacja o tym, że Turcja ma nam pomóc w tym kryzysie, pojawiła się już 2 tygodnie temu i od tego czasu nie pojawiły się żadne konkrety. Teraz wczoraj pojawiła się informacja, bodajże wczoraj ministra spraw zagranicznych Litwy o tym, że w zasadzie powinno się zażądać od Turkish Airlines i od Fly Dubai tego, żeby zaprzestały lotów do Mińska, a jeżeli nie zaprzestaną, to nałożenie na te linie lotnicze sankcji w postaci zakazu lotów do Europy, do wszystkich państw Unii Europejskiej. I to jest, i to byłby ogromny cios dla tych linii. I myślę, że to w tym kierunku powinno iść. Tutaj deklaracje, słowa nie mają żadnego znaczenia, liczą się tylko i wyłącznie czyny. A póki co żadne kroki, ja nie znam żadnych kroków podjętych po tych rozmowach polsko-tureckich, które zmierzałyby do ścigania winnych, organizowania tych wyjazdów, czy właśnie wstrzymania lotów na Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma tutaj żadnych działań. Podobnie wczoraj pojawiła się informacja na koncie twitterowym szefa Departamentu Spraw Zagranicznych Rządu Regionalnego Kurdystanu w Iraku i o spotkaniu z konsulem polskim w Erbilu. No i okej, bardzo fajnie, że doszło do tego spotkania, tylko że ja jestem zainteresowany nie samym spotkaniem, tylko tym, jakie konkretne ustalenia dotyczące zatrzymania, aresztowania organizatorów tych wyjazdów, rozbijania siatek przemytniczych, bo warto byłoby, żeby władze Iraku czy władze Kurdystanu zainteresowały się swoimi obywatelami, którzy są po stronie białoruskiej i jeżeli rzeczywiście nie mogą wrócić na lotnisko w Mińsku, no to powinny zostać podjęte dyplomatyczne działania, żeby ci ludzie mogli wrócić na lotnisko w Mińsku i z Mińska do Erbilu, Bagdadu, czy tam skąd przylecieli. Tymczasem no ja nie słyszałem o takich działaniach, o takich interwencjach ze strony przedstawicieli dyplomatycznych państw, których obywatelami są ci ludzie, którzy są na granicy.
Panie redaktorze, to jeszcze na moment przenieśmy się do Afganistanu. Wspomniał pan o tym, że niebawem właśnie ze względu na sytuację w Afganistanie możemy się spodziewać też zwiększenia ilości tych ruchów migracyjnych. Pytanie, bo docierają do nas takie dramatyczne tak naprawdę z dnia na dzień informacje i o samosądach w Afganistanie, o tragicznej sytuacji kobiet. To chyba były rzeczy, no, których mogliśmy się spodziewać, ale także dramatyczna sytuacja ekonomiczna, bo mówi się tu o tym, że nawet 97% Afgańczyków może znaleźć się poniżej tej granicy ubóstwa. Moglibyśmy kilka słów powiedzieć o tym, jak wygląda ta nowa codzienność w Afganistanie?
No tak, jeżeli chodzi o te głosy, które zapowiadały, że objęcie rządów przez talibów będzie oznaczało koniec wojny domowej i stabilizację Afganistanu, no to były to głosy totalnie oderwane od rzeczywistości i ja to mówiłem wówczas. Wiele osób też, nie tylko ja to mówiłem, że to są głosy oderwane od rzeczywistości. I teraz czas weryfikuje to pozytywnie, znaczy w sensie że myśmy mieli rację, nie te głosy optymistyczne. I będzie coraz gorzej. Będzie coraz większa aktywność państwa islamskiego w Afganistanie. Będą tarcia między frakcjami talibów. Będzie dramatyczna sytuacja ekonomiczna. Będzie głód, będzie eksodus, wielka migracja. Będzie kryzys humanitarny w Afganistanie w przyszłym roku. Będą również już widać prześladowania na tle etnicznym, ponieważ talibowie są w większości pasztunami i tutaj no oczywiście nie są zbyt sympatycznie nastawieni do szyickich Hazarów, ale nie tylko, bo w tej chwili widać w Afganistanie usuwanie języka Dari, czyli perskiego, tadżycko-perskiego z przestrzeni publicznej, Farsi czy Dari, czyli persko. Tadżycki to jest generalnie dialekt języka perskiego, więc dlatego mówię tak zamiennie Dari i Farsi. Był to zawsze język inteligencji w Afganistanie, język wiodący. Natomiast pasztunowie pochodzący z no, raczej niższych warstw społecznych, teraz chcą usunąć, dokonać rewolucji kulturalnej, że tak powiem, i usuwają język, ten język elit z przestrzeni. Znaczy nie tylko elit, bo Tadżyków jest, Tadżycy są drugą grupą. Natomiast no, po prostu mówię elit, ponieważ był to język, główny język kultury afgańskiej.
A z drugiej strony z talibami na przykład taki dialog prowadzi cały czas Władimir Putin. I teraz wiemy też, że chciałby, aby talibowie zostali wykreśleni, choć o ten status jako terroryści. Pytanie, czy jeżeli już są wezwania do tego, aby pomimo tak drastycznego łamania praw człowieka i tego wszystkiego, co dzieje się w Afganistanie, żeby to jednak była strona, z którą warto rozmawiać i którą będziemy stawiać na równi i dopuszczać do tego stołu politycznego, to czy to nie jest też taki ruch, który jeszcze bardziej będzie ośmielał tych talibów i czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na zmianę tej patowej sytuacji?
Znaczy, ja bym tutaj rozróżnił dwie kwestie. Z jednej strony kwestia praw kobiet i praw człowieka, czyli ogólnie praw człowieka, w tym praw kobiet w Afganistanie, gdzie sprawa jest tak naprawdę w tej chwili stracona i no i była z góry, było to z góry pewne, że jest stracona od lutego 2020, kiedy było podpisywane porozumienie w Dosze przez Amerykanów z talibami. Natomiast i tutaj no niewiele tak naprawdę można zrobić. Natomiast kwestią drugą jest kwestia wspierania terroryzmu przez talibów i kwestii tego grożącego Afganistanowi kryzysu humanitarnego, głodu i co dalej idzie migracji. Dlatego jest to bardzo trudna decyzja, czy należy rozmawiać i nawiązywać kontakty z talibami mimo tego, tych prześladowań nierespektowania praw człowieka, tak jak na takim poziomie, jak my byśmy chcieli, żeby to było. Bo tego też może być koszt w postaci właśnie pogłębienia się tego kryzysu humanitarnego i jeżeli talibowie będą izolowani, no to może być większe przez nich większa skłonność do wspierania terroryzmu. Pytanie, komu to najbardziej zagraża, bo w pierwszej kolejności to zagraża bardziej Rosji, Iranowi i Chinom, więc poniekąd może być korzystne z perspektywy Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Natomiast na dłuższą metę może się jednak odbić negatywnie na bezpieczeństwie Europy.
Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Dziękuję bardzo za komentarz. Gościem Radia Wnet był ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu, dziennikarz, reporter wojenny Witold Repetowicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, 16:48 na naszym zegarze. To teraz pora na trochę muzyki, a my wracamy już za kilka chwil.